Amen. Niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie wywyższone na tym miejscu. Amen. Amen. Pokój Boży Wam, bracia i siostry. Miło mi stanąć tu na tym miejscu. I pomimo różnych diagnoz, że mój głos nie będzie na tyle silny, że będę mógł tu stanąć, Bóg uczynił wielkie wydarzenie, gdzie uzdrowił mnie i mogę tu stać. I możecie mnie słyszeć. To jest wspaniałe. Przez ostatnie lata, jak widzimy, wzroki świata całego są skierowane na naszą wschodnią granicę, na wydarzenia, które są w Ukrainie. Ale ostatnimi czasy, jak widzimy, wydarzenia na Bliskim Wschodzie i atak Hamasu na Izrael spowodował, że na nowo cały świat skierował swój wzrok na ten bardzo ubłogosławiony, ale również wybrany naród, jakim jest Izrael. I na pewno dzisiaj w internecie, jak i w różnych rozmowach, na nowo ożywa informacja na temat wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Izraelu, ale również ożywa to, co Pan zapowiedział w swoim słowie, gdzie mówi, abyśmy patrzyli na Izrael w związku z jego przyjściem. Już od dawna mnie bardzo dotyka sprawa przyjścia Jezusa Chrystusa. I myślę, że w wielu społecznościach, w wielu zborach, w wielu kościołach bardzo mało się o tym mówi. Bardzo się mało o tym wspomina. Dzisiaj chciałbym pewne rzeczy ze Słowa Bożego, pewne fakty, o których mówi Słowo Boże, odnoszące się tego wydarzenia, a gdzie Bóg apeluje do nas, jako do Kościoła, jako do swoich dzieci, również apel, abyśmy byli czujni i abyśmy tego wydarzenia nie lekceważyli, ale również abyśmy o nim pamiętali. Dzisiaj chciałbym rozpocząć moją usługę od listu apostoła Pawła do Tytusa i chciałbym, abyśmy sobie otworzyli fragment Słowa Bożego z drugiego rozdziału. Będę czytał od 11 do 13 wersetu. Słowo Boże nam mówi: albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Wielu ludzi szuka potwierdzenia i tego czasem w Słowie Bożym takiego znaczenia, że Pan Jezus jest Bogiem. Myślę, że ten fragment również możemy do tych wersetów włączyć, gdzie apostoł Paweł mówi w 13 wersecie: objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. Kogo? Pana Jezusa Chrystusa. Ale w tym fragmencie widzę cztery aspekty, które tu podkreśla apostoł Paweł, kierując to do Kościoła. Po pierwsze, że Pan objawił, tak jak widzimy, łaskę swoją, która jest w Jezusie Chrystusie i jest ona zbawienna dla wszystkich ludzi. To jest ta tajemnica, o której Paweł mówił i wspominał, która była objawiona w Nowym Przymierzu. Widzimy tutaj, że ta Boża łaska, Boża miłość do człowieka również skierowana jest, aby go pobudzić do retrospekcji, obserwacji samego siebie, badania siebie, w którym miejscu się znajduję i jaką mam relację z moim Bogiem. I tutaj mówi, że naucza nas ta łaska, abyśmy wyrzekli się A więc pokazuje nam postawę, w jakiej powinien się znajdować każdy z nas, ten, który jest nowonarodzonym człowiekiem, ten, który oddał swoje życie Chrystusowi. I on mówi, abyśmy wyrzekli się bezbożności, abyśmy tutaj, jak widzimy, światowych pożądliwości unikali. I na tym dzisiejszym, doczesnym świecie, abyśmy wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. On tutaj nam mówi również, oprócz tego, że się mamy wyrzec, oprócz tego, że pokazuje nam, jak powinniśmy żyć, mówi i podkreśla również niesamowite wydarzenie, które jest dla nas błogosławieństwem. A więc widzimy, abyśmy byli w stanie oczekiwania. Oczekiwania na objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Każdy z nas może spojrzeć na siebie, każdy z nas może na podstawie tych tutaj zapisanych słów zrewidować swoje życie, swoje postępowanie, swój stosunek do Ewangelii, ale również do naszego Boga. Widzimy tutaj, że Kościół powinien oczekiwać, powinien tętnić, powiedziałbym, taką nadzieją cały czas, która jest tutaj każdego dnia i dotyczy Jego objawienia, chwały, Jego przyjścia. Każdy z nas może spojrzeć na siebie i powiedzieć, czy ja tak żyję. Czy przyjście Pana Jezusa jest tak żywe dla mnie i istotne? Czy w Kościele jest ta atmosfera takiego, powiedziałbym, elektryzującego oczekiwania na przyjście Chrystusa? Każdy z nas, jak kocha jakąś osobę, czy to jest rodzic, czy to jest dziecko, czy to jest jakiś przyjaciel, z którym jesteśmy bardzo blisko związani i przez jakiś okres dłuższy go nie widzieliśmy i nagle wiemy, że on przyjeżdża, że on będziemy mieli możliwość go spotkania. To jest również między małżonkami albo ci, którzy są tak jak niejednokrotnie tutaj mówili bracia, ci, którzy są zaświergoleni, a więc ci, którzy są w sobie zakochani, to widzimy, jak to termin spotkania, jakże bardzo żyje, jak bardzo jest żywy i powiedziałbym poruszający, gdzie wszystkie prawie zmysły skierowane są na ten czas właśnie, na to miejsce, na tą chwilę, kiedy mój ojciec przyjedzie, kiedy moja mama, będę ją mógł zobaczyć, kiedy moja ukochana przyjedzie. Czasem liczymy prawie, że minuty do tego wielkiego wydarzenia. Czy mamy takie nastawienie serca, że czekamy na przyjście naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Jak tak spojrzymy, to więcej w naszym życiu jest czasu poświęconego na sprawy doczesne. Jak tutaj wspomina apostoł Paweł, abyśmy nie kierowali i nie kładli nacisku na te rzeczy tego świata. Abyśmy nie pożądali tego, co świat dzisiaj dyktuje i tak w wielu, wielu sercach wzbudza to pragnienia i ludzie życie swoje podporządkowują standardom, które są głoszone przez świat. Ale tak bardzo tutaj wskazuje, abyśmy reprezentowali zupełnie inny model życia. To nie jest wyimaginowany model życia, ale to jest Boży sposób dla naszego życia i postępowania. On jest tak ujęty tutaj w tych trzech zwrotach. Wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i pobożność. Nie będę rozwijał akurat tych aspektów dzisiaj, które tu porusza apostoł Paweł. Pragnę je tylko zaakcentować i przybliżyć nam, abyśmy przez ten pryzmat spojrzeli, jak to wygląda w naszym życiu. Powiem, że w swoim życiu z wieloma ludźmi rozmawiałem i rozmawiam. I kiedy schodzi temat na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to w wielu wypadkach spotyka się to z taką, powiedziałbym, nonszalancją, z takim lekceważeniem. Myślę, że w tym ma bardzo dużo udział szatan, który swoimi wojskami, swoimi, powiedziałbym, demonami tak bardzo zdyskredytował to pojęcie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ileż to razy ludzie dotknięci i podsycani przez myśl szatana wyznaczali daty przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Już od wielu, wielu wieków widzimy tych ludzi, którzy tak skrupulatnie próbują poznać czas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, gdzie wyznaczali daty, kiedy On się pojawi. Ale popatrzcie, do czego to doprowadziło. Doprowadziło to do tego, że dzisiaj się mówi z lekceważeniem o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. W niektórych osobach wzbudza to niechęć w ogóle rozmawiania na ten temat. W niektórych jest obojętność. Przyjdzie Pan Jezus, to będzie. I tak nie mam na to żadnego wpływu. Mało tego, można powiedzieć, że Słowo Boże mówi nam, że przecież nie znamy dnia i godziny. To po co będę się nad tym zastanawiał? Ale widzimy, jak historia, jak i również Słowo Boże nam mówi, że pierwszy Kościół żył prawie codziennie tym niesamowitym wydarzeniem. Oczekiwał na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale widzimy apostoła Pawła, który również używa tego określenia słownictwa aramejskiego, używa, gdzie mówi Maranata. Maranata, często to też śpiewamy, mamy to w Słowie Bożym w 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W 22 wersecie apostoł Paweł mówi: jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Maranata, a więc tutaj widzimy, jak on mówi wyraźnie: przyjdź nasz Panie, przyjdź Panie Jezu. Księga Objawienia również na koniec mówi: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Czy w naszym życiu, w naszym sercu jest to żywe? Jest to żywe wydarzenie i czy tak z takim pobudzeniem serca i poruszeniem oczekujemy na przyjście Pana? Myślę, że należy o tym mówić i przypominać, dlatego że uważam, że tak nie jest. Że zapomina się o tym i nie jest to jakimś takim żywym przesłaniem Bożym, z którym Kościół każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku, w każdym spotkaniu żyje tym niesamowitym wydarzeniem, oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. W Księdze Objawienia, w 9 rozdziale i 10 wersecie chciałbym tu przytoczyć słowa Pana Jezusa, które przekazuje nam w Objawieniu Jana, gdzie Jan opisał to w Księdze Prorockiej w 10 wersecie. Przepraszam, 19. Co źle otworzyłem. 19 rozdział, końcowe już fragmenty Księgi Objawienia i tutaj 19 rozdział i 10 werset nam pokazuje. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. To jest niesamowite, że z jednej strony zwraca tutaj uwagę na to, że są ludzie, którzy mają świadectwo Jezusa, którzy żyją świadectwem Jezusa. Mogłoby powstać pytanie, ale co to jest to świadectwo Jezusa? I widzimy, że w tym wersecie tak Jan nam wyraźnie akcentuje, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Widzimy, że proroctwo odgrywa niesamowitą rolę w naszym życiu chrześcijańskim i w wielu wypadkach buduje i kształtuje naszą wiarę. Niejednokrotnie tak uwiarygadnia to, co słyszymy i co Bóg do nas kieruje. Widzimy tutaj na przestrzeni wieków, jak Bóg to proroctwo, które jest tutaj zapisane, a dotyczy wielu aspektów życia, ale między innymi życia Pana Jezusa Chrystusa uwiarygadniał. My widzimy tutaj, jak Stary Testament przepowiadał wydarzenia, które miały nastąpić, kiedy miał objawić się Pan Jezus Chrystus. W Starym Testamencie jest około 300 proroctw, które mówią o tym wydarzeniu, że przyjdzie taki właśnie czas, gdzie Bóg objawi swojego Syna i pośle Go na ziemię, gdzie przyjmie postać człowieka, przyjmie postać sługi. 300 proroctw, wiele z nich się powtarza, ale około 110 jest zapisanych faktów, które dotyczą życia Pana Jezusa Chrystusa. To jest zachętą do naszego życia, że z perspektywy czasu możemy, tak jak i Żydzi byli zaskoczeni, właśnie badając Pisma, czy te rzeczy się tak mają, kiedy te proroctwa również rozjaśniły im i potrafiły obalić ich mury wewnętrzne, kiedy mogli przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Króla, Boga i Zbawiciela. Do dzisiaj te proroctwa są niesamowitymi zapisami, które tak mocno pokazują nam, że Bóg trzyma nad tym wszystkim swoją rękę i On wypełnia plany, które założył odnośnie istnienia ziemi, istnienia również człowieka na ziemi. Jak potoczą się te losy, w jakim kierunku one są, ale również wyraźnie pokazuje nam, jak objawiona została łaska i miłosierdzie Boże przez przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Możemy żyć pod łaską Bożą, albo będziemy żyli czasem, kiedy przyjdą i Bóg ześle sądy swoje na ziemię. Sądy również nad ludźmi, którzy nie pokłonili Mu się, nie oddali Mu czci, nie przyjęli Go jako swojego Pana. Myślę, że te wszystkie proroctwa dotyczą czasu przeszłego, można by było powiedzieć. Ale w tej samej księdze, obok tego znajdujemy miejsca, gdzie Bóg około 500 proroctw przekazuje nam, które dotyczą drugiego przyjścia Pana Jezusa. Tak bardzo mocno je podkreślił i argumentuje w swoim słowie, dając nam również taką pewność, że to, co uczynił, zapowiadając przez słowo swoje o życiu Pana Jezusa i Jego misji na ziemi, również wykona, kiedy pośle z misją Pana Jezusa, aby ten świat i to wszystko dobiegło końca. Około 500 z tego w Nowym Testamencie, jak niektórzy obliczyli, co 25 werset mówi o przyjściu Pana Jezusa. Te proroctwa, one są fundamentem, taką podwaliną naszej wiary. One budują, scalają to wszystko również, co Bóg mówi poprzez słowo do naszego serca. Proroctwa. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan tak bardzo podkreśla tutaj pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i 20 werset, gdzie tak podkreśla: proroctw nie lekceważcie. A więc jest to apel do wszystkich nas, abyśmy studiując Słowo Boże, studiując proroctwa, jakie Pan daje nam, abyśmy ich nie lekceważyli, a więc abyśmy je poważali. Jedno z takich proroctw, powiedziałbym, skierowanych na, i mówiących o Panu Jezusie, ono tak bardzo poruszyło nawet ten świat ludzi, którzy pozbawieni byli obietnic, którzy nie żyli Panem. Oni, zwłaszcza jeśli chodzi o muzułman, chciałem przytoczyć taki jeden przykład z historii, który może jest i podaniem, może i legendą, ale w wielu wypadkach i władcy świeccy zostali poruszani proroctwami, które zawarte są w Słowie Bożym. W Księdze Ezechiela w 43 i 4 rozdziale mamy opisane przyjście króla, przyjście Pana Jezusa Chrystusa, możemy wyraźnie powiedzieć, kiedy On się pojawi na ziemi. I tutaj jest 43 rozdział Księgi Ezechiela, pierwsze 4 wersety przeczytam. Mówi nam: potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. A widzenie, które miałem, było podobne do owego widzenia, które miałem wówczas, gdy przybył, aby zniszczyć miasto, i podobne do owego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi. W Izraelu jest to wiadome, że jak się pojawi król, jak się pojawi Zbawiciel, jak się pojawi Bóg i będzie wkraczał do Jerozolimy, to wejdzie wschodnią bramą. I tutaj również w czasie historii, kiedy Turcy zdobyli Jerozolimę w 1517 roku, Sulejman wspaniały, on, jak wiemy, był wyznawcą islamu. Kiedy zdobył to i zaczął odbudowywać mury Jeruzalemu, dowiedział się właśnie, że przez bramę wschodnią ma przyjść, pojawić się i wejść do Jeruzalemu król Izraela. I kazał zamurować tą bramę. Najpierw ją zamurował, a później oprócz tego jeszcze tak na wszelki wypadek założył tam cmentarz, gdzie wie, że Żydzi przez cmentarz, przez takie miejsce nie przechodzą, stronią. A więc chciał... Nie zburzył tej bramy. Zamurował ją, wyrównał mur, który odbudowywał, jakby chciał w tym momencie uniemożliwić, że ten król wejdzie w ogóle tu. A oprócz tego dał to jeszcze zapewnienie, że do dzisiaj jest ten cmentarz tam zachowany. Ale popatrzcie, jak nam po tylu latach tak wyraźnie to Boże przesłanie, to Boże, jakbyśmy powiedzieli, proroctwo, które takie wrażenie zrobiło na tym człowiekiem niewiernym, który mówił, na wszelki wypadek zabezpieczę to, bo jakby ten król chciał tutaj przyjść, to mu to uniemożliwie. Jak się przejął tym proroctwem. Widzimy, że do dzisiaj to miejsce jest, ta brama jest zamurowana i do dzisiaj wiemy, że w takiej postaci ono przetrwało. Bóg zachował to i tym samym również potwierdza to, że przyjdzie taki dzień, że ten władca, ten król wejdzie do Jerozolimy, do stolicy Izraela przez tą bramę. Kiedy spojrzymy tak sami i badając Słowo Boże, widzimy, jak wiele w naszym przeświadczeniu, takim budowaniu naszej wiary, jak istotną sprawą albo istotnym elementem są proroctwa. Tym bardziej te proroctwa nie powinny być lekceważone również w naszym życiu, które dotyczą przyjścia Pana. Tak jak czytaliśmy, aby to było takie poruszające oczekiwanie, takie powiedziałbym, jak ująłem na początku, z takim zaelektryzowaniem, takim poruszeniem, abyśmy oczekiwali przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, Jego przyjścia, abyśmy tego nie lekceważyli, abyśmy lekko tego nie traktowali. Oczywiście, gdybym zadał pytanie, czy możemy wiedzieć, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, na ten temat wiecie sami, że istnieje wiele różnych opinii, teorii, różnych opracowań, różnych żartów, które też ludzie pozwalają sobie tu pod tym tematem wygłaszać. Ale chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy lekceważyć i tak niepoważnie podchodzić do tego tematu, jeśli chodzi o czas przyjścia. W wielu wypadkach ludzie cytują fragment Słowa Bożego, gdzie czytamy wypowiedź Pana Jezusa, która jest między innymi zanotowana w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. I tutaj przytoczę werset 36, gdzie Pan Jezus podkreśla. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. I to jest czasem takim kamieniem, powiedziałbym, obrazy dla niektórych, kiedy ktoś próbuje w jakiś sposób poruszyć ten temat i również poruszyć temat czasu przyjścia Pana Jezusa. Czy rzeczywiście ta postawa nasza, nie dotykaj tego tematu, nie mów o tym temacie, jest autentycznie prawidłowa, poprawna w świetle wypowiedzi tutaj Pana Jezusa Chrystusa? Tak włożę kij może do mrowiska, kiedy powiem i zwrócę uwagę, jest to autentycznie wypowiedź Pana Jezusa. To jest tak i amen. Słowo Boże nam to mówi. Ale kiedy to stwierdzenie zostało wygłoszone? 2000 lat temu. 2000 lat temu nikt oprócz Boga Ojca nie wiedział, kiedy nastąpi ten czas przyjścia Pana Jezusa. I z tym możemy na ten temat nie dyskutować, tylko jednoznacznie powiedzieć amen. A więc nie może to zamykać nam tego, powiedziałbym, rozważania, o którym mówi Słowo Boże również w innych księgach, a które dotyczy czasu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nie wstydzili się tego i nie wykazywali jakiegoś heroizmu apostołowie, kiedy ten temat poruszali. Chciałbym, abyśmy zerknęli pierwszy list do Tesaloniczan, wrócili do tego listu, gdzie apostoł Paweł również dotyka tego tematu. I w pierwszym liście do Tesaloniczan, tutaj w piątym rozdziale, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na te następujące wersety. Pierwszy list do Tesaloniczan i tutaj piąty rozdział i przeczytam najpierw trzy wersety. Apostoł Paweł mówi, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. O czym ten fragment Słowa Bożego nam mówi? Apostoł Paweł zwraca się do wierzących i mówi, mniej więcej my na ten temat wiemy, jak to interpretować i jak jest z przyjściem Pana Jezusa. Dlatego, że Pan Jezus, wiemy wszyscy, przyjdzie jak złodziej w nocy. Ale to przyjście Pana Jezusa jak złodziej w nocy widzimy, że dotyczy świata. Na świat to nagle spadnie niespodziewanie i w tym momencie również Słowo Boże podkreśla dla wielu zaskoczeniem. Dla wielu tutaj tych, którzy będą wtedy żyli. Będzie niesamowite wydarzenie, ale jak złodziej w nocy. Natomiast kiedy popatrzymy na dalszą część wypowiedzi apostoła Pawła, widzimy, że w stosunku do wierzących, oddanych ludzi, to wydarzenie będzie miało zupełnie inny charakter. Popatrzmy na te wersety od 4 do 6. Apostoł Paweł mówi, wy zaś bracia, a więc odróżnia tamtych, o których czytaliśmy przed chwilą, ich postawy serca wobec tego wydarzenia i faktu w stosunku do tych, którzy są oddani Chrystusowi. I mówi, wy zaś bracia nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. A więc Kościół oddany Jezusowi nie będzie zaskoczony jak człowiek, do którego wkradł się złodziej. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. On mówi, słuchajcie, moi kochani, dla Kościoła to wcale nie musi być wydarzenie, które zaskoczy ich jak złodziej, który przychodzi w nocy. Ale widzimy, skoro jesteście synami światłości, synami dnia, to nie należycie do nocy. I w tym momencie bądźcie czujni i czuwajcie, bądźcie trzeźwi. Dlatego, że Bóg da w tym momencie takie znaki i objawienie, gdzie będziecie dokładnie wiedzieli, jak On przyjdzie. A więc widzimy tutaj, że Pan chce, aby Kościół nie był ślepy. Pan chce, aby Kościół był czujny, czyli aby rozpoznawał pewne fakty, pewne znaki, pewne przesłania, pewne proroctwa, które Bóg daje ludziom, aby śledzili to wydarzenie, aby tak jak widzimy tutaj w Słowie Bożym, czuwali i różnili się od tych, którzy chodzą w ciemności. Świat wchodzi w ciemności, to jest prawda, ale jak widzimy, jeżeli jesteśmy synami światłości i chodzimy w światłości, to na pewno dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa nie będzie dla nas zaskoczeniem i przeżyciem, w którym będziemy zdumieni i zaskoczeni jego rozmiarem i potęgą. A więc możemy powiedzieć, aby was nie zaskoczył, to jest apel do Kościoła. I to należy zapamiętać. To należy zapamiętać, że Pan w swoim działaniu, w swoim takiej relacji z człowiekiem nigdy nie zaskakiwał go wymierzeniem kary i spuszczeniem sądu, dopóki najpierw tego nie objawił, dopóki najpierw tego w swoich proroctwach czy przesłaniu nie zakomunikował ludziom, którzy są w tym momencie zainteresowani tym wydarzeniem, których to dotyczy. My mamy ufać Słowu Bożemu. Amen. I Pan w wielu wypadkach zapisy te zrobił. One może nie są tak skupione i w jednym miejscu rozpisane, ale w wielu wypadkach, kiedy czytamy, to Pan sygnalizuje to i daje nam do zrozumienia, że nie zostawi nas samych, że nie zostawi nas również tymi, którzy nie wiedzą, tymi, którzy są w tym momencie wystawieni tylko na bieg wydarzeń. Ale tak jak widzimy, tak jak złodziej zaskakuje tych, którzy śpią i to w nocy, w ciemności, tak my jesteśmy synami światłości. Jesteśmy synami Boga, który jest światłością. Chciałbym, abyśmy otworzyli na chwileczkę pierwszy list Jana, gdzie w tym fragmencie również Pan poprzez apostoła Jana tak wyraźnie nam pokazuje, że jest on właśnie światłością. To znajdujemy w Ewangeliach, to znajdujemy również w innych pismach. Ja sobie pozwolę przeczytać fragment z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział i 5-7 werset. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ten fragment nie tylko tak bardzo nam podkreśla, że Bóg jest światłością. I również, kiedy jesteśmy ukryci w Bogu, tak również to ta światłość i prawda Boża jest nam objawiona i dociera do naszego serca. Otwórzmy sobie 10 rozdział listu do Hebrajczyków. W tym fragmencie Słowa Bożego chciałbym, abyśmy również znaleźli potwierdzenie tego, o czym tutaj mówimy. A wspomina to o dniu przyjścia i objawienia Pana Jezusa Chrystusa. 10 rozdział listu do Hebrajczyków i tutaj od 25 do 31 wersetu. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia. Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileś sroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Chciałbym na kilka aspektów wypowiedzi tutaj autora tego listu zwrócić uwagę. Z jednej strony mówił o tym, aby Kościół, który jest wspólnotą, wspólnotą ludzi wyrwanych z tego świata, ludzi, którzy na nowo się narodzili, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, ludzi, którzy chodzą w duchowym objawieniu, w duchowym pouczeniu, w duchowym prowadzeniu przez Ducha Świętego, widzimy, że mamy mieć wspólnotę i obserwować, i badać. I widzimy tutaj, że mówi w 25 wersecie, dodawać sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Sformułowanie tutaj, którego używa autor, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża, świadczy nam o tym, że Bóg będzie rozjaśniał i będzie przybliżał i będzie dawał znaki, które będą nam w tym momencie dawały podstawę do tego, aby ten dzień, ten czas Jego przyjścia wyraźnie widzieć. Im lepiej widzicie, a więc to Boże objawienie będzie dotyczyło również nas i musimy sobie zdać sprawę, że również Pan w tym momencie wyciąga na jaźnię wiele faktów, o których byśmy przedtem nie myśleli, nie mówili, gdzie również ani ewangeliści, ani poprzedni ludzie oddani Bogu nie wspominali i nie akcentowali. Ale tak jak przyszedł czas, że Bóg objawił tajemnicę zesłania Syna swego, Pana Jezusa Chrystusa, tak również wierzę, że będzie objawiał nam i pokazywał, jak bliski ten czas jest. My wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. I wiemy, że w tym momencie powinniśmy, jest to zadaniem Kościoła, badać te sprawy i oczekiwać z radością objawienie Pana Jezusa Chrystusa w swojej chwale. Tutaj ten fragment również w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale mnie daje podstawę do tego, aby również wziąć pod uwagę, że można odpaść od wiary. 26 werset mówi, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. I dalej widzimy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żaru ognia, który strawi przeciwników. Widzimy, o ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. O jakich ludziach on mówi? Myślę, że nie mówi o ludziach ze świata. Nie mówi ludziach, którzy, jak tutaj mówi Słowo Boże, podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez który został uświęcony i znieważył ducha łaski. Ale nie chcę poruszać dalej tego tematu, ale chciałem zasygnalizować, że ten fragment Słowa Bożego również nam mówi, abyśmy tutaj mieli również to na uwadze, że można w swoim życiu się tak zaplątać, że okaże się, że stoimy po drugiej stronie, że powołując się tylko, że zostałem człowiekiem, którego Bóg dotknął, że na nowo się narodziłem, że Bóg dotknął mnie swoim duchem, to już jest, wiecie, taki pakiet, który pozwala nam legitymować się przepustką do nieba. W wielu fragmentach Słowa Bożego słyszymy ostrzeżenia. W wielu fragmentach Słowa Bożego, gdybyśmy tak czytali Biblię i wzięli sobie to Słowo Boże do serca i tak zobaczyli, ile jest przestróg, ile jest, powiedziałbym, napomnień, wskazówek, czego nie powinniśmy robić, bo to jest obce i wrogie Bogu. To ja bym się zapytał, jeśli by się tak sprawy miały, to po cóż te ostrzeżenia? To po cóż te apele? Po cóż autor tego samego listu mówi, 38 werset, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. Życzyłbym sobie, abyśmy umieli zachować wiarę. Życzyłbym sobie, abyśmy, tak jak tu mówi Słowo Boże, mieli wspólnotę. Nie wspólnotę tylko tego, że przyjdziemy się, zobaczymy, chwała Bogu, a ładnie wyglądasz, a dzisiaj, siostro, masz piękny strój. Ale wspólnotę, która dotyka serca. Że jeśli mówię, bracie, cieszę się, że cię dzisiaj widzę. Mój bracie, moje serce jest pełne radości, że wróciłeś do społeczności, bo tydzień czy dwa tygodnie cię nie widzieliśmy, bo chorowałeś. To ja myślę, że okazujemy sobie miłość, ale również żyjemy według tego Bożego wskazania, które mówi cały zakon, opiera się na dwóch podstawowych przykazaniach. Miłości do Boga i miłości do bliźniego, a szczególnie do tego, który jest moim uczestnikiem na dzisiaj w tej pielgrzymce na ziemi w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj, że Bóg pokazuje nam dwa elementy. Jeden to, gdzie funkcjonuje łaska. Będzie inaczej zupełnie wyglądał sąd łaski. Jak mówiliśmy niedawno, już nie tak dawno, przeszło rok temu, mówiąc o sądach Bożych, ale będzie również dzień gniewu dla tych, którzy odrzucili łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, że Bóg jest miłosierny. Bóg jest, tak jakbyśmy tutaj widzieli, święty, sprawiedliwy, ale tak jak wspomniałem, również pewien litości, pewien miłości do nas. I On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Mamy to zapisane w swoim słowie, w słowie Pana Jezusa. Mamy to zapisane w Biblii i niejednokrotnie to czytamy. Gdybyśmy drugi list Piotra na chwileczkę otworzyli tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego, Piotr w 3 rozdziale i w 8-9 wersecie, mówiąc o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, tak to nam przekazuje. Niech to jedno, umiłowani, nie wchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. W tym fragmencie Słowa Bożego wyraźnie widzimy, że Bóg zwleka z pewnymi wydarzeniami, które zapowiedział w swoich proroctwach, nie dlatego, jak widzimy, że nie chce dotrzymać obietnicy, ale tak wyraźnie podkreśla, ze względu na miłosierdzie swoje, przedłuża ten okres swojej łaski dla człowieka, aby tutaj wszyscy przyszli do upamiętania. I tutaj w tym Słowie Bożym znajdujemy wiele potwierdzeń tego Bożego serca, które tak bardzo kocha człowieka, tak bardzo pragnie, aby człowiek nie został zgubiony, zatracony. I tak w wielu wypadkach ten czas naprawy w wielu wypadkach przedłuża. Biblia zawiera wiele takich opisów i fragmentów, gdzie Bóg okazuje łaskę, ale Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest święty, Bóg to, co powiedział, jest prawdomówny, dokona. Ale tak jak widzimy, niejednokrotnie przedłuża ten okres wylania swojego gniewu. My wiemy o potopie. Przez około 100 lat Noe tak głosił Bożą sprawiedliwość i to, co się wydarzy, że Bóg wyleje tutaj na ziemię wody potopu i ci, którzy nie znajdą u Niego schronienia, zginą. Przez około 100 lat ta wieść i to napomnienie dotykało Bożych sług, którzy budowali arkę. A tak widzimy, jak reszta tego pokolenia odwracała swoje serce, wyśmiewało to, jak to się może stać. Nie mieściło im się w głowie, że takie wydarzenie może w ogóle przyjść, a skąd ta woda? A skąd to również nagle takie zjawisko, które miałoby pogrążyć ten świat w wodzie? Widzimy Sodomę i Gomorę, rozmowę Abrahama z Bogiem. Widzimy tutaj, jak on również targuje się niemalże z Panem Jezusem, aby tego miasta, Sodomę, jak i Gomorę, Bóg nie zniszczył. Bóg objawił to Abrahamowi i widzimy jego postawę serca. Jakże wielkim przykładem dla nas jest Izrael, gdzie Pan wyraźnie, kiedy ujął go swoją ręką, wyprowadził go z Egiptu, jak mu wyraźnie zaznaczył na temat jego postępowania zgodnego z jego pouczeniem, jego przesłaniem i błogosławieństwem, które będzie na niego spływało, a również o karach, które spadną na niego, kiedy odwróci swoje serce, kiedy odwróci się od swojego Pana i Boga. Widzimy, jak niejednokrotnie napominał ich, aż w końcu wypełnił to obietnicę kary, która spadnie na nich za to, że nie są posłuszni jego przykazaniom, kiedy rozproszył ich po całej ziemi. Ale pamiętajmy, że jest to szczególny lud, który, tak jak czytamy w Księdze o Mojżeszowej w czwartej księdze, który się nie zalicza do innych narodów. Tą szczególną własność, którą Bóg ustanowił i pomimo dzisiaj różnych nauk, które mówią o odrzuceniu Izraela, o tym, że to poganie są w tym momencie, powiedziałbym, pępkiem świata albo tym, co Bóg koncentruje się i przyjmuje pogan. Jednak Bóg nie zapomina, o czym wiemy i świadczy nam o tym Słowo Boże. Do końca istnienia tego stanu rzeczy to jest ten szczególny naród wybrany przez Boga. To my zostaliśmy wszczepieni w tą gałąź oliwną i obyśmy się nie wynosili ponad te gałęzie, które tam są od samego początku. My również znajdujemy potwierdzenie, gdzie w księdze Amosa Pan tak wyraźnie podkreśla, czego dowodem, jak czytamy wydarzenia w Starym Testamencie, tak bardzo te wydarzenia nam potwierdzają Boże stanowisko, jak Pan tutaj wypełnia swoje obietnice. W księdze Amosa w 3 rozdziale i 7 wersecie tak Pan wyraźnie przez proroka mówi: zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Pan ustanowił w Kościele, jak wiemy, apostołów, proroków. I tą misję prorocką będą oni w Kościele pełnili tak długo, jak ten Kościół będzie tutaj na ziemi. I te poselstwa Boże, jak widzimy, dotyczą przyszłości. Że najpierw Pan daje ostrzeżenie, najpierw daje pouczenie, a później wprowadza to w życie. Myślę, że Bóg się nie zmienił. Amen? Amen? Myślę, że jest taki sam, jaki był, taki jest i taki będzie. I tak jak widzimy, chce On mieć człowieka nie po to, żeby go zatracić, ale tak bardzo go ukochał, tak bardzo przylgnął do Niego sercem, że widzimy, poświęcił to, co najcenniejsze, swojego Syna, abyśmy mogli dostąpić pojednania, kiedy odwróciliśmy się od Niego i odeszli. Kiedyśmy prawie wyrzekli się Stwórcy nieba i ziemi. W Słowie Bożym są trzy księgi prorocze, tak fundamentalnie mówiące nam o przyszłości. Księga Ezechiela i Daniela ze Starego Testamentu i Księga Objawienia w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. I chciałbym do tej księgi w tej chwili zwrócić nasz wzrok w 19 rozdziale, gdzie tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego Pan apeluje do nas. 11 werset mówi: i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. A więc widzimy tutaj, że u kresu czasu otwiera się niebo i widzimy tego, który jest sprawiedliwy, który jest wierny i prawdziwy, i nie mamy wątpliwości, że jest to nikt inny jak Pan Jezus Chrystus, o czym później dalej czytamy. Ale widzimy, że On sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. To nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że Pan Bóg to jest taki pluszaczek cieplutki. Tak mając wnuka w tej chwili w swoim domu, widzę, że on ma tam takich pluszaków trochę, takich zabawek, które są dla niego przyjemne, bo są w dotyku, miłe i tak dalej. Zresztą mówię na niego słodziak. Niektórym się wydaje, że kiedy staniemy przed obliczem Bożym, no to Pan, o, jakiś Ty jest miły, przytul się do mnie i ukój te wszystkie Twoje trudne wydarzenia, które miałeś w swoim życiu. Ja nie będę pamiętał o Twoim cudzołóstwie, o Twoich kłamstwach. Nie będę pamiętał o Twoim złym życiu, o Twoich morderstwach. I wydaje się, że taką łapką go przytuli, pogłaszcze go i przyjmie go do siebie. Ale Słowo Boże nam na ten temat mówi wręcz coś innego. Tutaj widzimy, że to będzie sąd, to będzie, powiedziałbym, wylew gniewu Bożego na wszystko, co jest obce Bogu. To będzie do czasu miłosierdzie Boże, które będzie wylane na ludzi. 6 rozdział Księgi Objawienia i... Ci, którzy się niepokoją, nie musicie mi pokazywać na zegarek. Za chwilę będę kończył. 6 rozdział i 15-17 werset. Pozwolę sobie przeczytać z tego fragmentu. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień i gniewu, i któż może się ostać? Tak, to będzie sąd gniewu, gdzie wszyscy władcy tego świata, którzy myślą o sobie butnie, że są niezależni, mogą uczynić co chcą z wieloma ludźmi, z wieloma państwami. Jak widzimy, zakryją się i ukryją się w jaskiniach, bojąc się wydarzeń sądu, które przyjdzie na ziemię, a odbędzie on się, gdy Pan Jezus przyjdzie. Dlatego każdy ma wybór jeszcze. Bóg nie chce, aby zatracić kogokolwiek. Wyciąga do Niego rękę i prosi prawie, że wydałem mojego Syna po to na śmierć, abyś Ty mógł żyć. Ewangelia Jana 3,16 dobitnie nam o tym mówi. I mówi nam i wyraźnie wskazuje na to, że sąd odbędzie się, ale ten, kto ma Syna, nie będzie sądzony. On nie będzie brał udziału w gniewie Pana. Ale przyjście Pana Jezusa po Kościół, po swoje dzieci, będzie miał zupełnie inny wymiar i w różnej scenerii. Sami decydujemy, sami żyjemy, ale chciałbym, abyśmy umieli żyć tą niesamowitą obietnicą Bożą, która mówi: przyjdę do was. Przyjdę, przygotuję miejsce dla was i wezmę was do swego królestwa. I kiedy widzimy tutaj, abyśmy, jak Słowo Boże mówi, pamiętali o tym, abyśmy oczekiwali tej nadziei przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy każdego dnia prawie byli tacy uniesieni, zaelektryzowani tym wydarzeniem, które przygotował nam Pan w swoim miłosierdziu. Niech nam Pan błogosławi. Amen.